Więc kontynuujemy list do Galacjan i przeczytajmy trzeci rozdział, wersety od 15 do końca rozdziału. Galacjan, trzeci rozdział od wersetu 15 do końca rozdziału. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u prawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi, potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiada więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dodany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na wersetach 21 i 22. Apostoł Paweł zadaje pytanie, czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Nadal zajmujemy się tym, co najważniejsze dla człowieka, czyli kwestią usprawiedliwienia. Oczywiście to, co najważniejsze pomiędzy człowiekiem i jego relacji do Boga. Usprawiedliwienia, czyli jak być, jak człowiek może być w porządku przed Bogiem. Ciągle mówimy, czy też apostoł Paweł ciągle nam powtarza, przypomina, że z uczynku zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Czyli z uczynków zakonu, czyli z uczynków prawa, przepisów prawa, z uczynków dekalogu, ponieważ dekalog był podstawą zakonu, podstawą prawa. W wersetach 15-18 Paweł porównał obietnicę do testamentu, który został uprawomocniony, to znaczy, że nie podlega żadnym zmianom. Zakon zaś został dodany później i ten fakt dodania nie powoduje, czy też nie unieważnia obietnicy. Więc to naturalnie rodzi pytanie o to, czym jest zakon. I Paweł, o czym mówiliśmy tydzień temu, pokazuje, czym jest zakon, czy też odpowiada na to pytanie, czym jest zakon. Pokazuje nam, jak my powinniśmy rozumieć zakon, jak Żyd, który jest nawrócony, powinien rozumieć zakon, ponieważ przypomnę, że w Galacji, w kościołach galackich był właśnie tego typu problem, że Żydzi, którzy nawrócili się przez Jezusa Chrystusa, czy też uwierzyli w Jezusa Chrystusa, niewłaściwie rozumieli zakon, a w związku z tym źle go stosowali. Narzucali innym chrześcijanom, którzy nie byli Żydami z pochodzenia, poganom, narzucali tą rzecz, że musieli przestrzegać zakon, żeby w pełni być chrześcijanami. I Paweł temu stanowczo się sprzeciwia. Pokazuje, że zakon został dodany z powodu przestępstw. został dodany w sytuacji chaosu, żeby porządkować sytuację, żeby regulować chaos, żeby ograniczać zasięg grzechu, skalę grzechu. Zakon nie rozwiązuje problemu grzechu, on tylko w pewnym stopniu go ogarnia, porządkuje, próbuje kontrolować, ale nie rozwiązuje. Zakon jest tymczasowy, ponieważ zakon nie jest w stanie rozwiązać problemu grzechu, a problem grzechu rozwiązuje potomek Abrahama, ten, który jest obiecany, więc zakon musi być z natury tymczasowy. Obowiązuje tylko do momentu, kiedy ten potomek przyjdzie, potomek, o którym mówi obietnica. I trzecia rzecz, zakon jest warunkowy, czyli w pewnym sensie jest pośredniejszy od obietnicy. Ponieważ zakon, jeżeli spojrzymy, jak został nadany zakon, to widzimy, że został on nadany przez aniołów, czyli z rąk aniołów. Mojżesz, który był pośrednikiem, odebrał zakon i przekazał go ludziom, ludowi, Izraelowi. Czyli nie bezpośrednio od Boga, natomiast obietnica była dana bezpośrednio przez Boga, bezpośrednio Abrahamowi. Jeśli chodzi o zakon, to pewna warunkowość. Jeżeli wy będziecie przestrzegać moich przykazań, to Bóg mówi, to ja zrobię to i to. Jeśli chodzi o obietnicę, to Bóg mówi, Abrahamie, ty pójdziesz tam, ja zrobię to, to i to. Nie ma warunkowości. Bóg w obietnicy bierze na siebie wypełnienie tej obietnicy, ten ciężar bierze na siebie. I teraz dochodzimy właśnie do tego pytania. Czy zakon zatem, czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? I skąd to pytanie się bierze, tak? Czy skąd to pytanie się wzięło? Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że tutaj na tym stole, na tym biurku byśmy położyli magnes. I co by się z nim stało? Nic, prawda? By sobie leżał. Oczywiście tam jego pole zasięgu tego pola magnetycznego oczywiście jakieś tam by było. Ale teraz do tego magnesu załóżmy, że... Znaczy nie załóżmy, tylko wyobraźmy sobie, że dokładamy drugi magnes. W pole zasięgu tego pola magnetycznego, pierwszego magnesu. I co się może wydarzyć? Co się wydarzy? No jest jakaś reakcja, tak? Że już nie ma, jest pewna dynamika, już jest, są dwie możliwości, tak? Albo magnesy się przyciągną, albo się będą odpychać. I tak samo mamy tutaj tą sytuację. Ten obraz pokazuje nam właśnie sytuację obietnicy i zakonu. Była obietnica dana, prawda? Czyli ten pierwszy magnes, a po jakimś czasie został dołożony zakon. Drugi magnes. Więc jak ten zakon wpłynie na obietnicę? Czy ją odepchnie? Czy będzie przeciwny? Czy też w jakiś sposób przyciągnie? Czyli jaka jest... Paweł zadaje pytanie, jak zakon ma się do obietnicy? Jaki jest stosunek zakonu do obietnicy? Czy w jaki sposób zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym? Ale co to znaczy przeciwny obietnicom Bożym, prawda? Jeżeli spojrzymy na werset 21... Paweł mówi, że oczywiście zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym, bo gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. Czyli widzimy, że kwestia tego przeciwności dotyczy istoty usprawiedliwienia. Zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym, ponieważ zakon, czy to przeciwieństwo dotyczy metody, czy też drogi usprawiedliwienia. Tak? Czyli zakon nie oferuje innej możliwości usprawiedliwienia. Przestrzeganie dekalogu, przestrzeganie uczynków praw, czy przykazań prawa nie daje możliwości usprawiedliwienia. Więc nie ma tego konfliktu, tak? Nie ma konfliktu. Czy biegun zakonu jest ustawiony tak, aby odpychać obietnicę, by oferować inną drogę usprawiedliwienia? I Paweł zdecydowanie mówi nie. Bynajmniej. Z pewnością nie. Zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym. Ale nas interesuje, dlaczego on tak mówi, jaka jest argumentacja, dlaczego Paweł mówi tak, a nie inaczej. I Paweł daje nam argumentację, przedstawia swój tok myślenia, dlaczego on mówi to, co mówi. Paweł mówi, że byłoby tak. Zakon byłby przeciwny obietnicom Bożym, gdyby mógł ożywić. Ale że nie może, ożywić, to nie może to też usprawiedliwić. Paweł pokazuje nam ograniczenie zakonu. Zakon nie jest w stanie ożywić człowieka. Jeśli człowiek nie zostanie ożywiony, to w konsekwencji nie może zostać usprawiedliwiony, ponieważ usprawiedliwienie jest skutkiem ożywienia. Co to jest ożywienie? Oczywiście tutaj jest to jedno z kilku słów, które jest używane na określenie pewnego działania Boga w sercu człowieka. Odrodzenie jest innym terminem, czy też narodzenie na nowo jest innym terminem też, które odnosi się do tego samego. Więc co to jest to ożywienie? O czym Paweł mówi, kiedy ma na myśli ożywienie? W Efezjan 2:1-3 chciałbym, abyśmy przeczytali. Efezjan 2:1-3. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Paweł pokazuje nam stan człowieka przed nawróceniem do Boga, przez Jezusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Takimi byli Efezjanie, poganie, przed tym, jak ich życie zostało zmienione przez Boga. Był to ich naturalny stan, stan, w jakim się urodzili. Byli duchowo martwi. Tak? No wiemy, że żyli, że funkcjonowali, że więc nie możemy, skoro Paweł mówi, że byliście umarli przez upadki i grzechy, to musi wskazywać na ich duchowy stan, no bo fizycznie to byli żywi, prawda? Więc duchowo martwi z powodu grzechu, to znaczy, że ich życie sprowadzało na nich Boży gniew. Ludzie, którzy są martwi duchowo, z natury robią rzeczy, które Bogu się nie podobają i w ten sposób naśladują szatana, ducha, który teraz rządzi w powietrzu. Jest to życie w pożądliwościach ciała, uleganiu woli ciała i zmysłów, co powoduje, że z natury tacy ludzie są dziećmi gniewu, dziećmi, na które spada Boży gniew, Boży osąd. Więc człowiek z natury jest martwy i potrzebuje być ożywiony. Paweł mówi nam, że zakon, że posłuszeństwo zakonowi nie jest w stanie zmienić tej natury. Zakon nie jest w stanie sprawić, aby człowiek mógł postępować w taki sposób, aby podobać się Bogu. Zakon nie jest w stanie rozprawić się z grzechem, który powoduje śmierć. Jeżeli spojrzymy na przepisy zakonu odnośnie ofiar za grzechy, prawda, to widzimy tą słabość, że te ofiary za grzechy musiały być powtarzane co roku. Ofiara pojednania co roku. Co roku musiał kapłan wchodzić z krwią, żeby przebłagać za grzechy swoje i za grzechy ludu. Co roku ludzie musieli składać te same ofiary. Dlaczego? Bo grzeszyli. To się powtarzało. To było coś, co było stałe. Zakon nie zmienił ich serca. Ich serce było ciągle nieprzemienione i to, że właśnie były powtarzane co roku ofiary, pokazuje, że to serce było niedotknięte, nieprzemienione, że było nieożywione, kamienne. Tylko Jezus może zmienić takie serce. I to nam pokazuje ograniczenie zakonu. Zakon nie ożywia i to jest jego słabość w pewnym sensie. Słabość nie dlatego, że przykazania są jakieś kiepskie, źle ustanowione, że prawo jest źle skonstruowane. Nie. Słabość polega na tym, że my jest, jako ludzie jesteśmy słabi z powodu naszego serca, które jest złe. Czyli zakon nie ożywia. I przez to nie może doprowadzić człowieka do stanu usprawiedliwienia. Przecież nie może usprawiedliwić. Dalej, drugi argument, jaki Paweł wytacza, czy też pokazuje, gdyby, Paweł mówi, gdyby w wierszu 21, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. I Paweł mówi, ale, lecz, Pismo głosi co innego. Pismo głosi, że wszystko jest poddane grzechowi. Wszyscy są martwi, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są martwi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Te fragmenty bardzo dobrze znamy. Wszystko jest poddane grzechowi, aby człowiek nie polegał na swoich staraniach, uczynkach, na spełnianiu przykazań, ponieważ one nie są w stanie ożywić człowieka, nie są w stanie go doprowadzić do usprawiedliwienia. I podoba mi się jedna myśl, którą Jan Calvin w swoim komentarzu do tego fragmentu napisał, że to słowo wszystko, jest powiedziane wszystko, prawda? Czyli nie chodzi tylko o ludzi. Nie chodzi tylko o ludzi. Wszystko, gdyby chodziło tylko i wyłącznie o ludzi, powiedziałby, apostoł Paweł powiedział, że wszystkich, prawda? Wszyscy ludzie są pod wpływem grzechu, od panowania, pod władzą grzechu. Ale nie, apostoł Paweł mówi wszystko. Co znaczy, że ma też na myśli nie tylko ludzi. Że ma na myśli nie tylko ludzi, ale wszystko to, co mają, co ludzie mają i co mogą przedstawić Bogu. Wszystko to jest poddane grzechowi. Pewnego razu przyszedł do Jezusa pewien młody człowiek, bogaty, z pytaniem, co ma zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne. Znamy tą przypowieść. Jezus odpowiedział mu, spełniaj przykazania. Ten człowiek zapytał się, a które? I Jezus zacytował te przykazania z dekalogu. Od piątego w dół bodajże. Wszystkie te przykazania, które tyczą się człowieka, które odnoszą się do innego człowieka. Na co ten młody człowiek odpowiedział, że przestrzegał tych wszystkich przykazań od swojej młodości. Wydawało mu się, że jeśli chodzi o przestrzeganie przykazań Bożych, to był doskonały, że podobał się Bogu. I dzisiaj wiemy, że wielu ludzi też funkcjonuje w takim przekonaniu, że to, co potrzebują, to spełniać przykazania. I w ten sposób będą się podobać Bogu, w ten sposób zasłużą na zbawienie. Ale jedno zdanie, jedna rzecz z ust Jezusa obnażyła charakter tego człowieka. Obnażyła tego człowieka, pokazała, że są rysy, że ten człowiek nie jest taki kryształowy, jakby się mogło wydawać. Jezus powiedział do tego człowieka, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I wtedy ten człowiek się zasmucił. I to pokazało, że bogactwo tego człowieka było na pierwszym miejscu. Było najważniejsze dla niego w jego życiu. W ten sposób złamał pierwsze przykazanie i każde inne. Ponieważ bogactwo było na pierwszym miejscu. Wszystko jest poddane grzechowi. Po to, aby nasze oczy mogły zwrócić się na Jezusa Chrystusa i na to, co On zrobił dla nas. Jezus przyszedł po to, aby wziąć na siebie grzech świata, aby oddać swoje życie za grzechy wielu. Jezus nie przyszedł ratować siebie, ponieważ nie potrzebował tego. Jezus przyszedł ratować grzeszników. Jezus przyszedł uwolnić więźniów z mocy grzechu. Wszystko jest poddane grzechowi, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni wyłącznie przez wiarę w Niego. On jest tym, o którym mówi obietnica. On jest potomkiem Abrahama. W nim obietnica błogosławieństwa dla wszystkich narodów, dana Abrahamowi, znajduje swoje wypełnienie. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że problem grzechu w życiu człowieka zostaje rozwiązany. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa sprawia ożywienie człowieka, a to prowadzi do usprawiedliwienia. To, co jest obiecane, czyli usprawiedliwienie, jest dane przez wiarę w Jezusa Chrystusa każdemu, który wierzy. Więc na podstawie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, wniosek jest taki, jaki apostoł Paweł tutaj wysnuł, prawda? Że istotna rzecz odnośnie zakonu jest taka, że zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym, ponieważ nie może ożywić, to znaczy przez to, że nie może ożywić, nie może doprowadzić człowieka do usprawiedliwienia. Więc to musimy zapamiętać, że zakon Nigdy swoim Bóg nie zaplanował zakonu i nadania go po to, żeby dać alternatywną drogę usprawiedliwienia, alternatywną do wiary w Jezusa Chrystusa. Ponieważ Jezus dał nam to jasno do zrozumienia, kiedy powiedział: nie ma, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, przez Jezusa, przez Niego. Więc jest tylko jedna droga. To samo mówi nam apostoł Paweł, że usprawiedliwienie jest wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zakon nie jest w stanie ożywić, przez to nie jest w stanie doprowadzić do usprawiedliwienia. Nie jest przeciwny obietnicom, czyli nie daje alternatywnej drogi usprawiedliwienia. Więc to jest to, co musimy zapamiętać. Czasami ludzie mówią, że nie potrzebują Jezusa, ponieważ znają przykazania i je zachowują i przestrzegają. Tyle, że widzimy, że to jest niewłaściwe stawianie sprawy, że to jest niewłaściwe użycie zakonu. W ten sposób sobie robimy krzywdę, ponieważ Bóg nigdy nie zaplanował, nie zaprojektował zakonu po to, abyśmy przez ten zakon mogli być usprawiedliwieni. Wiara w Jezusa Chrystusa jest jedyną drogą do Ojca. Jeżeli ktoś planuje jakąś udać się w jakieś miejsce, to musi zaplanować drogę, prawda? I ta droga musi być jak najlepsza, jak najkrótsza, musi być odpowiednia, prawda? Bo nikt nie planuje drogi, żeby na przykład jechać do Warszawy przez Chicago. Taka droga jest możliwa. Jest możliwa, ale jest bez sensu, prawda? Więc chodzi o to, żeby droga była najwłaściwsza. Jest jedna droga do Boga. Jest to przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Więc zakon nie usprawiedliwia. A jedyna możliwość bycia usprawiedliwionym jest przez wiarę w Jezusa. To znaczy, że człowiek musi dokonać wyboru. Opowiedzieć się, albo będzie szedł za Jezusem, albo będzie przeciwko Niemu. Nie ma innego wyboru. Człowiek musi podjąć decyzję, musi oszacować koszty swojej decyzji, musi wybrać. Kto wybierze Chrystusa, pomimo tego, że straci swoje życie dla Niego, w konsekwencji odzyska swoje życie. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że skoro zakon nie jest przeciwny obietnicom, nie jest przeciwny, nie oferuje alternatywnej drogi usprawiedliwienia, to na zasadzie, prawda, jeżeli nie odpycha, to przyciąga. Prawda? To pytanie, w jaki sposób zakon wspiera obietnicę. A kiedyś raz apostołowie zobaczyli, że pewni ludzie chodzą i głoszą w imieniu Jezusa i dokonują w imieniu Jezusa cudów. I przyszli do Jezusa i powiedzieli: Panie, zgrom ich, ponieważ oni nie chodzą z nami, a dokonują w Twoim imieniu różnych cudów. A co Jezus odparł? To nie jest przeciwko nam, jest z nami. Prawda? Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zakon nie jest przeciwny obietnicom, on jest z obietnicami Bożymi. Ale jak? Jak? To nas interesuje, w jaki sposób zakon wspiera obietnice Boże. Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będziemy dalej o tym rozmawiać. Za tydzień Piotr ma kazanie, prowadzi nabożeństwo, więc za dwa tygodnie będzie kontynuacja, czyli odpowiedź na to pytanie, jak zakon wspiera obietnice Boże. Amen.